Naszym świątecznym gościem jest siostra Małgorzata Wierzchowska ze Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej, pochodząca rodzinnie z parafii w Ćmińsku. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
W czadzie posługuje siostra od 2001 roku, ale jak się narodziło to misyjne powołanie? Jak to się zaczęło?
Moje misyjne powołanie zaczęło się bardzo wcześnie, bo jeszcze w szkole podstawowej. Dziękuję mojej nauczycielce od geografii, to już jest świętej pamięci pani Wołcerz, która nam pięknie opowiadała o Afryce. I wtedy w moim dziecinnym sercu takie było pragnienie, żeby to wszystko, o czym ona mówi, o tych pięknych baobabach, o tych akacjach, sawannie, żeby to kiedyś zobaczyć. A kiedy zaczęłam chodzić do szkoły średniej, do Kopernika w Kielcach, wiedziałam, że w krajach afrykańskich jest dużo biedy, dużo cierpienia. I wtedy chciałam właśnie nie tylko oglądać krajobrazy, ale też pomagać ludziom. I wtedy to było dla mnie takie oczywiste, że chcąc jechać na misję, trzeba było wstąpić do zgromadzenia. Moją katechetką była siostra ze zgromadzenia, Córek Maryi Niepokalanej. Nasze zgromadzenie nie było typowo misyjnym, nie miało placówek misyjnych. Więc to moje marzenie jak gdyby stawało się takie bardzo dalekie i nie wiedziałam, czy kiedykolwiek pojadę. Ale właśnie kiedy był rok 2000, matka generalna, wtedy matka Róża Kozera, która też bardzo w sercu pragnęła zawsze być na misjach i kiedy jej to pragnienie moje przedstawiłam, że właściwie to ja mam powołanie misyjne, które no do tej pory nie było zrealizowane, ona powiedziała, żebym się modliła, że będziemy właśnie myśleć, jak można by otworzyć tą placówkę. Tym bardziej, że to rok jubileuszowy i chciała właśnie jako dar, wotum takie dla kościoła z ramienia zgromadzenia właśnie otworzyć placówkę misyjną. I wtedy właśnie ojcowie kapucyni pomogli nam znaleźć placówkę misyjną, bo utworzyła się nowa diecezja w Czadzie, której właśnie biskupem był i jest do tej pory biskup Pio Ramolo, to jest Włoch. I on szukał też właśnie sióstr, księży, którzy by tam w jego parafiach mogli posługiwać. Tak właśnie w 2001 roku, w styczniu, pojechałyśmy jako pierwsze takie zwiastunki z Matką Różą właśnie do Czadu. Poznałyśmy miejsce, poznałyśmy charakter naszej pracy i ja właśnie już zostałam. Potem dojechały do mnie dwie siostry i tak się rozpoczęło.
Czyli siostra była taką pionierką w swoim zgromadzeniu?
Tak można powiedzieć, tak. Byłam pierwszą, która pojechała tam.
Jakie było to pierwsze doświadczenie, jeśli siostra je pamięta, kiedy siostra wysiadła z samolotu, postawiła pierwszy raz stopę i zaczęła poznawać Czad?
Pierwszym takim, może powiedzieć takim szokiem, no to raz, że to była duża temperatura, bo tam w zasadzie nawet wieczorem to jest temperatura, dochodzi do 30 stopni. Czekali już na nas właśnie ojcowie kapucyni i powrót na naszą misję, bo to jest 600 kilometrów od Dżameny, od stolicy, trwał 2 dni. No, obserwowałyśmy krajobraz, który się zmieniał, bo z takiego prawie że pustynnego przechodził w sawannę i to wszystko było takie nowe, takie wspaniałe. Wtedy byłyśmy pełne takiego zachwytu, nawet trzeba było się zatrzymać, bo była trochę awaria samochodu. I wtedy właśnie matka, pamiętam jak wyjmowała czekolady i dawała dzieciom, które no szybko przybiegły patrzeć co się dzieje, bo biali się, zatrzymali na drodze.
Potem dotarliście na misję. Jak wyglądała ta placówka?
Dotarliśmy do Gore i tam ksiądz biskup zadecydował, że będę przebywać razem z siostrami szarytkami. One też mnie wprowadzały jak gdyby w te arkana tej pracy, służby misyjnej, wszystko mi pokazywały. Właśnie potem dojechały te dwie moje siostry z Polski, a w tym czasie budowała się nasza misja, oddalona od góry 30 kilometrów i właśnie kiedy już był gotowy, wtedy przeszłyśmy w 2003 roku właśnie już na naszą placówkę, już objęłyśmy wszystko, zaczęłyśmy sadzić drzewa, palmy, kwiaty i to już urządzałyśmy właśnie tą naszą misję.
Przypomnę, rozmawiamy z siostrą Małgorzatą Wierzchowską, misjonarką pracującą w Czadzie. Siostro, ile aktualnie osób liczy wasza misja?
W tej chwili jesteśmy we dwie. Jest siostra Basia, pielęgniarka, która właśnie ma pod opieką ośrodek zdrowia. To taki mały szpitalik, można powiedzieć, tam przychodzi bardzo dużo ludzi z całej też okolicy. Są leczone różne choroby, malarie, choroby skóry, choroby przewodu pokarmowego. Jest też budynek nowo wybudowany, oddany do użytku, który służy jako porodówka, a w nim 3 sale konsultacji, porodów, obserwacji. I ona właśnie tym wszystkim koordynuje. Są organizowane akcje szczepień, które obejmują sąsiednie wioski. Jest 4 pielęgniarzy. Najtrudniej jest ze zdobyciem leków, ponieważ trzeba po nie jechać 90 kilometrów. Także jest siostra Basia, no i ja jestem odpowiedzialna z kolei za edukację. Prowadzimy szkołę podstawową, ja jestem tam właśnie odpowiedzialna za tą szkołę. Jest też przedszkole w Timberley, w naszej miejscowości. Szkoła 6 klas, bardzo dużo uczniów, bo 60 mogę zapisać, tak jest limit. Ale oczywiście są bardzo duże potrzeby, wszyscy przychodzą, proszą, szczególnie te dzieci, młodzież z wiosek, gdzie tamto szkolnictwo jest na bardzo niskim poziomie. No ale oczywiście nie wszystkich można przyjąć, bo nie ma po prostu miejsca. A zresztą czym więcej dzieci, tym niższy poziom. Więc też moim takim priorytetem jest, żeby był jak najwyższy poziom w szkole. Dlatego pierwsze, co zrobiłam, to właśnie zakupiłam książki do wszystkich klas, pomoce naukowe, linijki, cyrkle, takie właśnie duże, żeby nauczyciele mogli tej matematyki już lepiej uczyć. Problem jest tylko taki, że trudno też zdobyć dobrych nauczycieli. W tym naszym rejonie są po prostu ludzie, którzy rzadko mają maturę, a jeżeli już przyjdą do szkoły, no oczywiście nie mają studiów, nie mają tej metodologii, więc trzeba ich ciągle dokształcać, trzeba właśnie organizować jakieś formacje. Najczęściej to robimy w soboty, gdzie ja tak obserwuję, jak oni uczą i później też staram się im dużo pomagać sama. Tłumaczę im właśnie, jak powinny te lekcje wyglądać. Zapraszamy też właśnie, jeżeli ktoś nawet jest z innej szkoły, to zapraszamy, żeby przyjechał i udzielił jakiejś właśnie takiej solidnej formacji. Oni to zapisują oczywiście, przytakują, że tak, tak trzeba, ale potem robią swoje. To jest właśnie wielki taki problem, żeby im się chciało chcieć, nie? Czasami jest tak, że po świętach na przykład te dzieci z wiosek jeszcze nie dotarły. Powiedzmy, one będą dochodzić 3 dni. A już jest szkoła otwarta. Idę do szkoły, a nauczyciele sobie siedzą, rozmawiają. Ja mówię, nie jesteście w klasach jeszcze, dlaczego? Lekcje o 7:30 się zaczynają. No bo nie ma dzieci. Ja mówię, jak to nie ma dzieci? Przecież dzwonek był, słyszałam, ale nie ma wszystkich. Ja wchodzę do klasy, jest powiedzmy 30 uczniów, 40. Ja mówię, i wy nie chcecie już zacząć uczyć tych dzieci, które macie. Przecież to, mówię, trzeba wykorzystywać ten czas. Kiedy ich jest mniej, można nauczyć lepiej, można przepytać, można zobaczyć, można coś powtórzyć. No i to jest takie zachęcanie ich do tej dobrej pracy. Mnie to nie dla mnie to robicie, bo oni czasami, jak widzą, że ja jadę, to oni wtedy, ruch jest i zaczynają. Tak jakby się, no oczywiście tam respekt czuli, wiedzą, że nie powinni w tej chwili siedzieć, tylko właśnie już być w klasach. Ale ja im tłumaczę, że to nie dla mnie robicie. Ja tu jestem, dzisiaj, jutro mnie może nie być, ale to są wasze dzieci. Jak ich nie nauczycie, sami umiecie czytać, pisać, ładnie macie matury, a doprowadźcie, żeby te dzieci też coś umiały, żeby to nie były analfabeci, mimo że kończą szkołę, prawda? Bo sami też mają no, bardzo duże braki. Potrafią jeść na lekcji. A mówię, no nie je się, nie możesz siedzieć i jeść przy całej klasie. No bo on nie jadł śniadania. Ja mówię, no ale będzie przerwa, to możesz wtedy zjeść. A on mówi, a moja pani jadła i ja biorę z niej wzór. I jak na przykład przyjęłam 2 lata temu 3 nowych nauczycieli, pierwszy rok no, byli wzorowi, pełni zapału, organizowali tam różne rzeczy, nawet sportowe, jakieś zawody chcieli. Naprawdę ciągle im gratulowałam, że są tacy z inicjatywą. To było tylko 1 rok, a na 2 rok już stali się tacy jak ich starsi koledzy. Oni na przykład piszą teksty, czytanki na tablicy, stoją i kijkiem pokazują każdy wyraz. Tak samo stawiają ucznia jakiegoś, on czyta na głos, wszyscy inni powtarzają. Ja mówię, to nie jest metoda. On, nauczyciel, w tym czasie potrafi przygotowywać inną lekcję, robić sobie na przykład konspekt z matematyki. Ja mówię, no nie, uczysz czytać w tej chwili, to ty stoisz przy tablicy, bierzesz ucznia, on czyta, a ty poprawiasz. On w życiu tyle uczniów nie przepyta przecież. Ja mówię, no ale jednego dnia weźmiesz tych, następnego zmienisz. Po drugie, ty musisz słyszeć, jak uczeń czyta, żeby poprawić, i wszyscy muszą słuchać. Bo jeszcze problem jest taki, że kiedy uwagę on robi na przykład jednemu dziecku, wszyscy nie rozmawiają, tak jakby ich nie dotyczyło. Ja mówię, wy się w tym momencie też uczycie, bo wasz kolega nie umie czegoś, ty sobie też zdajesz sprawę, że na pewno też tego nie umiesz, i po prostu uczycie się wspólnie. Musi być cisza, musi być dyscyplina. Też uczę tam religii i w dwóch klasach tych starszych, 5. i 6, edukacji o życiu i miłości. Ja mówię, i słyszycie, że u mnie jest cisza w klasie. Trzeba sobie, mówię, jakąś metodę znaleźć, żeby ich uciszyć. I podałam im jeden przykład tylko, jaki zastosowałam w 5. klasie, ponieważ to była bardzo trudna klasa, właśnie bardzo niezdyscyplinowana i tylko właśnie rozmowy w języku gambaj, a więc to jeszcze nie rozumiem dokładnie, co oni tam mówią między sobą. I jak chciałam zapisać temat na tablicy, odwróciłam się, a oni rozmawiają. A ja mówię, słuchajcie, ja nie mam oczu z tyłu, ale mówię, mam uszy. Jeżeli będziecie rozmawiać, to ja zmienię metodę. No i oczywiście ja się odwracam, oni dalej kontynuują, więc ja mówię, już w tej chwili obiecałam wam, że metoda będzie zmieniona. To mówię, otwieracie zeszyty, wszyscy biorą długopisy do ręki i będzie dyktando, czyli ten temat, który ja mam zapisać i te 3 zdania, które będą później, to będzie jako dyktando. A ja później zeszyty zbiorę i sprawdzę. No i oczywiście potem, jak już były rozdane ponownie zeszyty z ocenami, więc poskutkowało bardzo.
Naszym świątecznym gościem jest siostra Małgorzata Wierzchowska, pracująca od ponad 20 lat w Czadzie, gdzie między innymi prowadzi szkołę katolicką. Czy edukacja w Czadzie na podstawowym poziomie to obowiązek, czy raczej przywilej?
Można powiedzieć, że jest obowiązek, ale nikt tego nie egzekwuje. Zapiszą dziecko, to jest. Nie, to nie. Chętniej zapisują chłopców, bo przed nimi jakaś perspektywa, będzie szefem, może gdzieś w zakładzie będzie pracował, no jakiś zawód zdobędzie. Natomiast dziewczynki bardziej są przeznaczone, żeby sprzątać w domu, gotować, nosić wodę, nosić drzewo, zbóż, a później już szybciutko rodzić dzieci, jak tylko jest możliwość. Dlatego więcej jest zawsze w szkole chłopców niż dziewcząt. W tym roku miałam w 6. klasie na 60 osób tylko 10 dziewczynek. Jeśli chodzi o wiek szkolny, to jest tak mniej więcej jak tutaj w Polsce, ale zdarza się, że na przykład w 6. klasie są tacy bardzo wysocy chłopcy i nawet dowiedziałam się ostatnio, że już właśnie tam 2 to już ma swoje dzieci. To oni przychodzą, nie mają dokumentu, żeby pokazać, w którym roku się urodzili, więc to jest wszystko tak trochę na oko. Oczywiście, jeżeli proszą, bo no właśnie przerwał tam powiedzmy 4 lata temu szkoła, teraz zdecydował, chciałby dalej kontynuować. Jeżeli przerwał i to była nasza szkoła katolicka i ma nasze świadectwo sprzed 4 lat, no to ja go traktuję jako naszego byłego ucznia i po prostu go kwalifikuję. I są tacy właśnie ze swojego tego wieku prawidłowego, gdzie oni są no jeszcze tacy mali, ale są też i ci przerośnięci. I też im potem tłumaczę, przyjmę cię pod warunkiem, że ty nie będziesz szefem w tej klasie. No bo to jest też później taka tendencja, że ja jestem starszy, jestem większy, silniejszy przede wszystkim. No jest takie prawo niestety, że kto silniejszy, ten ma rację, nie? A oczywiście, jeżeli ktoś przychodzi właśnie z innej szkoły, czy w ogóle nie chodził do szkoły, no to wtedy też staram się egzaminować te dzieci.
A dzieci chcą się uczyć?
Te, które są zapisane, tak. Ale też widzę, że właśnie na przykład muzułmanie, bo mamy też niewielki procent, ale są też muzułmanie. Oni też są bardzo tacy aktywni. Przychodzą nawet na te moje lekcje religii. Też mają zeszyty. I czasami właśnie jak im zadaję pytania, pod koniec roku, no to już są te lekcje takie dotyczące świąt wielkanocnych, całego Tryduum, zmartwychwstania Pana Jezusa, to oni więcej czasami wiedzą niż nawet katolicy.
Czyli muzułmanie godzą się na posyłanie dzieci do katolickiej szkoły?
Tak, w tej naszej okolicy. Oni nie są tacy bardzo fundamentaliści jacyś czy agresywni. Oni mają tam swój handel na targu, mają sklepy. Dla nas, dla misjonarzy są bardzo życzliwi. przychodzą też leczyć się do ośrodka zdrowia, do naszej siostry i właśnie zapisują chętnie do szkoły, bo wiedzą, że no tutaj dziecko się nauczy czytać, pisać i na tym im zależy. Raz tylko był taki przypadek, że dawałam obrazki Matki Bożej i przykleiłam dzieciom obrazki. To jedno dziecko muzułmańskie nie miało tego obrazka, po powrocie miał wyrwany ten obrazek i okazało się, że to jego wujek właśnie był bardzo niezadowolony. Co on ma w tym zeszycie, nie?
A jak wyglądają takie codzienne relacje właśnie międzyreligijne?
Tam można powiedzieć, że jest taka symbioza, bo są też i protestanci, dużo też mamy w szkole też protestanckich dzieci, czyli protestanci, muzułmanie i katolicy. Na wiosce żyją w pokoju i spokoju. Większe konflikty natomiast, jeżeli w ogóle są, to są między, jest taka grupa etniczna, my mówimy na nich Bororo, oni są nomadami, mają duże stada bydła. I tak wypasają to bydło, gonią te krowy, nie patrzą, że na przykład jest posiane pole, czy wschodzi mil, czy właśnie kukurydza, tylko właśnie te krowy idą, niszczą pola. Więc wtedy ludzie, rolnicy, organizują się też, żeby to bronić tych swoich właśnie pól. Konflikty nasilają się, kiedy są już zbiory, bo oni gonią na przykład, a jest mil już, żeby go zebrać. A krowy jak wejdzie takie duże stado, to wszystko zniszczy, zje. Więc są wtedy właśnie bardzo te konflikty takie ostre. Zabijają się też na tym polu. I w zeszłym roku w grudniu właśnie był taki dość ostry konflikt, że nawet musiał interweniować minister z Dżameny, musiał przyjeżdżać, bo dochodziło do tego, że nie tylko na polu się potrafili tam zabić czy skaleczyć, ale podpalali sobie domy, wioski. Ci nomadzi, oni używali broni palnej, gdzie normalnie mają tylko strzały, narzędzia, natomiast tutaj strzelali. Zawsze za takim konfliktem zawsze ktoś stoi. Zawsze są jakieś grupy, którym zależy, żeby wzniecać jakieś takie właśnie lokalne wojny. Wtedy no, cierpią też niewinni.
Jedną z takich bardziej znanych, głośnych organizacji jest Boko Haram.
Tak, właśnie. To jest po sąsiedzku w zasadzie. W Nigerii, no, Czad graniczy z Nigerią. W centralnej Afryce cały czas tam są niepokoje i wojna. W tej chwili tam właśnie stacjonują Rosjanie i właśnie ciekawe było, że broń, jaką operowali ci nasi nomadzi, to była rosyjska broń. I w tej chwili właśnie w Czadzie pędzono, podziękowano wojskom francuskim, ponieważ Czadyjczycy są bardzo nastawieni negatywnie na Francuzów, nie chcą antykolonializmu, otwarcie to mówią, manifestowali to niejednokrotnie. I takie były właśnie pragnienia, żeby tylko nie pomagali im Francuzi. A prezydent pojechał do Moskwy i rozmawiał oczywiście z prezydentem. Także najprawdopodobniej w najbliższym czasie tę bazę właśnie już zajmują Rosjanie. My wiemy i znamy naszą historię, prawda, ale do nich to nie przemawia. Oni właśnie chcą za wszelką cenę mieć kogoś, kto ich będzie bronił, kto będzie im pomagał. Ale gdy się rozmawia nawet z tymi misjonarzami, którzy są w innych krajach, gdzie już właśnie stacjonują Rosjanie, no to jest duża eksploatacja. W centralnej Afryce diamenty tam są, złoto, więc oni to wykorzystują, eksploatują, żeby to wszystko wywieźć. A tak na dobrą sprawę, na bezpieczeństwie lokalnej ludności wcale im nie zależy.
Kiedy wejdziemy na stronę polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, żeby przeczytać o Czadzie, o aktualnej sytuacji, ministerstwo odradza podróże na terytorium całego Czadu, jako że jest to państwo niestabilne, zagrożone porwaniami. Słyszeliśmy w zeszłym roku o głośnym porwaniu polskiej młodej lekarki. Jak to wygląda z siostry perspektywy? Czy siostra tam się czuje bezpiecznie?
To znaczy, jestem już w Czadzie 24 lata. W styczniu zacznie się 25 rok jubileuszowy. Kiedy są takie te właśnie konflikty, no nie wiadomo do końca, do czego oni są zdolni. Bo ja mówię, no jesteśmy na misji, zamknięte, mamy dwa psy. Ludzie mówią, nie siostro, pierwsze co, to zabiją wam psy, żeby nie szczekały. Jest trochę lęku, nie powiem. Kiedy właśnie widzi się we wszystkich rannych, zranionych maczetami, strzałami, krew się leje, więc przychodzą oni też do ośrodka zdrowia, żeby im udzielić pierwszej pomocy. No, kiedy jest przypadek bardzo ciężki, więc trzeba zawozić do szpitala. I wtedy wszyscy też radzą, no ale to uważajcie na siebie, uważajcie. No to nie wiadomo, jak to trzeba uważać. No dużo się modlimy wtedy, też alarmujemy tutaj Polskę i nasze siostry, módlcie się, bo jest niebezpiecznie w tej chwili, bo coś się dzieje. Natomiast nie miałyśmy osobiście jakiegoś takiego zdarzenia, że powiedzmy gdzieś jedziemy, ktoś nas zatrzymuje, czegoś od nas chcą, czy napadają na naszą misję konkretnie, chcą jakiegoś, nie wiem, no, czy pieniędzy, czy zabierają nam samochód. A wiem, że takie rzeczy mają miejsce. Jest ciągle zemsta, która, jak to ich przysłowie mówi, la vengeance ne pourrit pas, czyli zemsta nie rdzewieje. I oni to przekazują z pokolenia na pokolenie swoim dzieciom. Już malutkie dzieci mają tutaj właśnie na biodrach przywiązane sznureczki, skóra zaszyta, a w tej skórze jakąś karteczkę włożą. Kogo ty masz pomścić? Czyli powiedzmy, ojciec ma jakiś konflikt, który jest wyciszony przez władzę, czyli nie może używać broni, nie może mścić, ale jego syn nosi tą karteczkę i kiedy właśnie urośnie, to rozpruje to zawiniątko i wtedy będzie wiedział, gdzie iść i kogo zabijać. Powiedzmy, za jednego jest takie plemię na Arabów, bardzo agresywne. Pytałam katechisty sektoru Etienne, to ile za tego jednego zabitego oni muszą zabić, żeby ta zemsta się już wypełniła? Mówi, no przynajmniej 100 osób niewinnych.
Z nami siostra Małgorzata Wierzchowska, misjonarka pracująca w Czadzie. A jak wygląda życie społeczne i rodzinne?
Tam są na przykład małżeństwa mieszane, ale powiem szczerze, że z islamu na chrześcijaństwo, na katolicyzm mało przechodzi. Nawet jeżeli muzułmanie biorą chrześcijankę za żonę, to tylko po to, żeby ona przeszła na islam. I mało tego, że ona przechodzi, bardzo często też dla pieniędzy, można powiedzieć takie małżeństwo, trochę taka sprzedaż, kupno-sprzedaż. Ona przejdzie na islam, rodzi dzieci, i później musi robić wszystko, żeby jej rodzina też przeszła na islam. I to jest właśnie proces islamizacji, taki właśnie zaplanowany. Muzułmanie przychodzą do danej miejscowości najczęściej właśnie zaczynając od handlu. Zakładają sklep, jeden, drugi, potem ich jest już coraz więcej, cała rodzina, już jacyś tam właśnie kuzyni. Te sklepiki się rozrastają, a potem właśnie kupują ziemię. To nieraz za bezcen, za kilogram cukru oni potrafią duży właśnie jakiś skrawek ziemi sobie pozyskać. I te małżeństwa, że szukają tych dziewczyn Gambaj z tej grupy etnicznej, gdzie my jesteśmy. Kościół też właśnie w tej swoim projekcie pastoralnym bardzo też kładzie nacisk, taki jeden rok poświęcony tej islamizacji, żeby właśnie przystopować ten proces, bo islam stanowi 53%, natomiast katolików jest 20%. Zawsze muzułmanie byli bardziej na północy, a katolicy czy protestanci na południu. A teraz już widzimy, że oni tak właśnie zeszli bardzo tutaj na południe do nas i mają ten plus, że mają pieniądze. Jeżeli na przykład by ktoś chciał właśnie wybudować sobie jakiś mały budynek i założyć już sklep, to oni tak będą manipulować cenami, że ten sklepik się tego właśnie człowieka nie ostoi. Po prostu w ich rękach jest handel.
A katolicy, chrześcijanie, z czego się utrzymują, jak żyją?
No oni najczęściej są właśnie rolnikami. Tak jak w naszym tam rejonie obserwujemy, sieją mil, sadzą orzechy ziemne, sieją sezam, kukurydzę, sadzą słodkie ziemniaki. I to jest ich główne źródło takie utrzymania, bo potem sprzedają te swoje plony ziemi. Jeżeli już rolnik jest na przykład taki, można powiedzieć, wyżej postawiony i troszeczkę lepiej mu się powodzi, więc może wtedy kupić właśnie czy jakieś krowy, bo orzą tam krowami. Natomiast no jest jeszcze wśród nich taki bardzo słaby punkt, to są różnego rodzaju czary. I teraz tak, jeżeli komuś się właśnie troszeczkę lepiej powodzi, no bo ma głowę do tego powiedzmy, posadził sezam w momencie, kiedy wszyscy sadzili orzechy ziemne. I sezam wtedy był bardzo drogi, on na tym zarobił, sprzedał go bardzo drogo, kupił sobie motor powiedzmy, ale sąsiedzi, wioska niezadowolona. Bo to niemożliwe, żeby on tak sam z siebie to zdobył. Czyli jest tam ktoś za tym i są jakieś czary. I oczywiście wtedy potrafią tymi swoimi podejrzeniami, jakimiś donosami, że ten człowiek, powiedzmy, ktoś zmarł w jego sąsiedztwie i jego oskarżą, że to on zjadł duszę tego dziecka. Mogą przetestować, czy zabił to dziecko, czy nie. A jaki test? No podadzą mu truciznę. Jeżeli wypijesz, a nie umrzesz, no to nie jesteś winny. A jeżeli umrzesz, no to prawda, no że ty zabiłeś, zjadłeś jego duszę. Więc bardzo często dochodzi do tego, że właśnie ci ludzie, którzy tak już można powiedzieć zaczęli się podnosić z tej biedy, są no, dyskryminowani, muszą uciekać wręcz z wioski, no bo nie będą mieć życia. Cały episkopat na to kładzie bardzo duży nacisk, że katolik no nie może po prostu oskarżać kogoś o czary, bo wtedy wpada w ekskomunikę. Czarownicy, oni wierzą święcie, że są. Ciekawe jest to, że nigdy nas białych nie oskarżą o żadne czary i widzą też, że my się nie boimy, bo oni mimo to powiedzmy, że ma krzyżyk na piersi, a właśnie mnóstwo amuletów gdzieś ukrytych, zawiązanych. Nawet małe dzieci, mamy, które przychodzą z małymi dziećmi, czy do ośrodka zdrowia, czy na misję, znamy te mamy, są ochrzczone. Ale oczywiście dziecko pełne amuletów, to go chroni. Taki przypadek był, że właśnie dziewczyna, która właśnie urodziła dziewczynkę i później ja zauważyłam, że to dziecko ma takie krosty. Ona miała pozawiązywane takie z torebek foliowych, tu na tych rączkach, to gorąco przecież, to jakieś odparzenia. Ja mówię, a co to są? Mówię, co te torebki foliowe tu na ręce robią? No bo to moja mama powiedziała, że to musi być, żeby te krosty zniknęły. Właśnie trzeba do nich docierać i tłumaczyć tak na logikę, ale oni w to wierzą, że to pomoże. Także leki zadziałały, ale nie wiem, czy dla niej to leki zadziałały, czy to te paseczki foliowe zadziałały.
Jest problem z moralnością?
Tak, bo jest bardzo wielki rozpad w rodzinie. Jest poligamia, więc jeżeli na przykład chłopak weźmie dziewczynę, nie chce z nią brać ślubu, no albo nawet weźmie, bo są też takie przypadki, że są po ślubie, ale powiedzmy po roku, po dwóch latach widzimy, że już ma kolejną żonę. Jest to troszeczkę wpływ też tego właśnie islamu, bo tam jest poligamia dozwolona, ale tu nasi chrześcijanie też niestety bardzo często wolą mieć dwie czy trzy żony, no, które będą pracować w polu. Więc z moralnością można powiedzieć jest no krucho, tak żeby być wiernym jednej żonie, być po ślubie katolickim i właśnie do końca wiernym, nie ma za dużo takich ludzi. Dlatego jak jest na przykład chrzest i trzeba poszukać chrzestnej albo chrzestnego, to zdarza się, że jedna osoba ma 10 katechumenów, czyli jest świadkiem dla 10 osób, bo właśnie takich rodzin przykładnych, z których można właśnie brać wzór, że właśnie oni tak żyją po Bożemu, jest mało. Bardzo dużo na przykład dziewcząt jest młodych matek. Ja zawsze moje harcerki, bo też opiekuję się harcerkami, mówię, no dobrze, no masz dziecko, a gdzie ten mąż? Studiuje gdzieś, albo wyjechał do pracy, a ona tutaj już z dzieckiem. No wiadomo, później jeżeli on nie wraca, czy on jej nie weźmie do siebie, no to ona szuka później kogoś innego. I tak się to po prostu czasami plącze. Dzieci też, jak piłeczki, ja to mówię, przerzucane. Ktoś pracuje, ma trochę więcej pieniędzy, no to weźmiesz moje dzieci, powiedzmy, będziesz je kształcił. I oddaje się swoje dzieci, do siebie się bierze inne i takie to jest wymieszane. Jak idę gdzieś na przykład odwiedzić jakąś rodzinę, ile masz dzieci? No 5. Ale czy są twoje dzieci, które urodziłaś? Nie, to mój to jest tylko ten jeden syn. To przyjechały te dzieci, bo mąż pracuje, więc mąż jej musi te dzieci inne utrzymać, prawda?
Czy to trochę czasami wzbudza taką misyjną frustrację? To znaczy od czego ewangelizacyjnie tam się zaczyna i jak się prowadzi tą ewangelizację?
Ja myślę, że to co my możemy, bo wiadomo, że jesteśmy nam posłane, prawda? To jest po prostu no, głoszenie Ewangelii. I jeżeli jest taka możliwość, jak ja na przykład na lekcjach religii, gdzie mogę otwarcie i mówić o Panu Jezusie, mówić o wartościach chrześcijańskich, to jest duży już taki bezpośredni wpływ na dzieci, czy na rodziców też, no bo też kontakt jest z rodzicami. Ale też nasze życie, nasz przykład, myślę tutaj na przykład na siostra, która leczy, no leczy wszystkich. Po prostu służymy im, dajemy z siebie wszystko, czynimy to dobro dla nich, nie? Żeby im pomóc, żeby im było lżej, żeby oni właśnie byli czy lepiej wykształceni, mniej cierpieli. I oni to dobro dostrzegają, oni wiedzą, że jesteśmy tam dla nich, że im pomagamy i może nieraz niekoniecznie to słowo dziękuję, bo w ich na przykład języku gambaj to słowo nie istnieje, ale sama ich postawa, taka życzliwość, ta radość, myślę, że bardzo dużo mówi.
Siostra Małgorzata Wierzchowska jest nadal z nami. Przypomnę, to misjonarka pracująca od niemal 25 lat w Czadzie. Siostra mówi w tym miejscowym języku?
Język jest bardzo trudny. To jest język, który ma 3 tony. Wysoki, średni, niski. Nasze europejskie uszy, że tak powiem, nie są przystosowane do tego, żeby wychwytywać te różnice. Zaczynałam, szczerze mówiąc, 3 razy uczyć się języka Gambaj. Przeczytam w tym języku, dużo rozumiem, jeżeli oni mówią. Natomiast jeżeli jadę do wioski, no najczęściej to biorę ze sobą kogoś, kto będzie tłumaczył. Oni czasami się śmieją, no bo okazuje się, że wcale nie powiedziałam to, co chciałam, że coś tam było nie na tym tonie i sens jest całkiem inny. A po drugie jest to język też nie taki jak u nas, że jest podmiot, orzeczenie, mówię i każdy wyraz mogę sobie oddzielnie przetłumaczyć, prawda? Bo tam jest, trzeba patrzeć na zdanie całościowo i właśnie jest taki obrazowy, że na przykład jak chcę powiedzieć, że jestem zdenerwowana, no to powiem mymkul. A to, jak się tłumaczy, to jest moja wątroba jest zimna. I to ja powiedziałam dosłownie, moja wątroba jest zimna, ale w ich tłumaczeniu to będzie, jestem zdenerwowana.
Siostro, czyli szykujecie się tak naprawdę do jubileuszu 25-lecia misji?
Tak. W przyszłym roku, no już w styczniu, będzie to taki nasz rok jubileuszowy.
Są jakieś plany z tego tytułu?
To znaczy na pewno będzie msza święta, gdzie zaprosimy parafian, żeby podkreślić, żeby te łaski jubileuszowe spłynęły na nas i na naszą misję. Będziemy też chciały w tym roku właśnie ogrodzić szkołę, bo tam jest problem, bo nie ma ogrodzenia. Studnia jest taka tradycjonalna tylko, czyli czerpiemy wodę czerpakami, więc będzie też budowana studnia taka głębinowa i myślę, że jeżeli już to zrobimy, będzie to duże ulepszenie i pomoc właśnie w lepszym funkcjonowaniu, bo to jednak dzieci, które pójdą na przerwę, już wyjdą tylko i będą w obrębie szkoły, prawda? Nie pójdą sobie na wioskę, no bo powiedzmy będziemy mieć oko, że brama zamknięta, a tak to pójdą jak jest dzień targowy, to już później nie wrócą.
Właśnie o te plany chciałam jeszcze dopytać, jak to jest w ogóle z zabezpieczeniem takich podstawowych potrzeb, jeśli chodzi właśnie o jedzenie, o wodę, czy jest prąd na misji, jak to wygląda?
Znaczy wodę mamy od początku, mamy na misji studnię głębinową, która ma bardzo dobrą wodę, czerpiemy. Jeszcze przez filtr ją właśnie tam przepuszczamy i ona jest zdatna do picia. Natomiast światło długo było tylko 3 godziny, od 18 do 19. Natomiast od 3 lat mamy założone baterie słoneczne i panele słoneczne, także mamy już światło 24/24 i tak samo w ośrodku zdrowia założyłyśmy właśnie to światło słoneczne. Plus do tego właśnie lodówkę mamy, która działa na tę energię słoneczną, to też jest bardzo duża pomoc. I jeszcze dodatkowo w ośrodku zdrowia pompa jest do wody uruchamiana właśnie z tych baterii, także woda płynie z kranów we wszystkich pomieszczeniach.
Jeszcze o takie kulturowe ciekawostki zapytam. Jak mieszkają parafianie? Jakie są tradycyjne posiłki?
Mieszkania są bardzo skromne. Są to oczywiście lepianki, takie w kształcie na planie koła albo kwadratu czy prostokąta, kryte niejednokrotnie słomą, chociaż teraz już częściej blachą. I właśnie w tych domkach, no najczęściej to one służą jako magazyny, bo tam mają te swoje zbiory, jakieś ubrania, garczki, tam maty do siedzenia. Natomiast jest bardzo gorąco i całe życie toczy się na zewnątrz. Kuchnia tradycyjna, 3 kamienie, garczek stawiany na tych kamieniach i oczywiście drzewo podkładane z 3 stron, przesuwają te patyki i tak gotują. I w zasadzie śpią też na zewnątrz, no chyba, że jest pora deszczowa. Od powiedzmy maja już zaczynają padać pierwsze deszcze do października, to wtedy jak pada, no to muszą wejść do domu. Czy jak jest właśnie 2 miesiące, styczeń, luty są troszeczkę chłodniejsze. Noce, powiedzmy, temperatura potrafi spaść nawet do 18 stopni. Dla nich to już jest tragedia, zima. Pytają się, a jak siostry znoszą te chłody? Ja mówię, jaka ryba w wodzie się czujemy. Oni wtedy właśnie też w domach śpią. Natomiast jeśli chodzi właśnie o kuchnię, to ziarno, które uzyskują z milu, to jest takie sorgo. Z tych ziaren robią pilą na mąkę albo ręcznie, albo już też są teraz, częściej można spotkać jakieś właśnie takie młyny nieduże. I później gotują z tego ból, jak nasza gęst, taka szamanna, tak na gęsto gotują tą mąkę, na takie miseczki, które się nazywają kalebasy, rośliny, które rosną, takie jak dynie, jak kule, ale to wyschnie, więc przecinają na pół, ziarna wyrzucają i ta miseczka służy właśnie, żeby ten ból w nią włożyć. Potem jak odwrócą, to jest taka półkula tej mąki i do tego obok druga miska z sosem. A sos może być albo z mięsa, z kozy czy wołowego, albo z ryby, albo z warzyw. No najczęstszym takim warzywem tam jest gombo. I jedzą to oczywiście mężczyźni oddzielnie, kobiety oddzielnie, dzieci. I rękami wszystko. Ale co jest właśnie przy takim posiłku bardzo ważne u nich, że ktoś na przykład, kto przechodzi, czy idzie, czy przyszedł w tym momencie, zawsze zaproszą. U nich ta gościnność jest bardzo taka wielka, nam nie trzeba się zapowiadać, nie trzeba mówić, że przyjdę. Jestem, siadam z nimi do jedzenia. I jeszcze jedno bardzo pozytywne, warte nawet naśladowania, że nie zasiądą właśnie tego wspólnego bólu, jeżeli jest między nimi jakiś konflikt. Musi być to pogodzenie, musi być ta zgoda, musi być to przeproszenie się nawzajem i dopiero właśnie jedzą wtedy.
A jak przeżywają wiarę? To znaczy, czy msza święta, czy nabożeństwa mają pewne inne charakterystyczne elementy, czy sposób przeżywania inny niż znamy z kościołów w Polsce?
Ależ oczywiście, tam nabożeństwa, msze święte, modlitwy już czasu nie liczą, nie mierzą. Msza święta może trwać 2 godziny, nawet jeżeli jest to na przykład są jakieś święcenia kapłańskie, to nawet 8 godzin. Jest duża radość, dużo śpiewu, dużo tańca. Liturgia jest bardzo żywa. Oczywiście przebieg liturgii, wszystkie części mszy świętej, takie jak u nas. Ale właśnie cała ta oprawa liturgiczna jest bardzo taka, bardzo żywa. No ten element tańca jest bardzo ważny. Tam już najmniejsze dzieci, najmłodsze, jak tylko usłyszą tam, ledwie stoją, ale już ramionami ruszają, już tańczą, prawda?
Tematów na naszą rozmowę byłoby jeszcze wiele i mam nadzieję, że w tym formacie uda nam się jeszcze spotkać.
Myślę, że tak.
Dzisiaj naszym świątecznym gościem w Radiu Kielce była siostra Małgorzata Wierzchowska. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.